System ochrony zdrowia w Polsce to połączenie opieki publicznej, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, i opieki prywatnej, która jest jej uzupełnieniem. Dostęp do publicznych świadczeń jest gwarantowany wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji finansowej, bowiem NFZ finansuje się ze składek zdrowotnych. Dziś polski system opieki zdrowotnej funkcjonuje w modelu ubezpieczeniowym bazującym na koncepcji, i uwaga, aż trudno uwierzyć, Bismarcka z 1883 roku. Warto pamiętać, że obok świadczeń objętych ubezpieczeniem społecznym, realizowanych w ramach umowy z NFZ, pacjenci mogą skorzystać również z prywatnych usług medycznych w modelu pełnopłatnym. Jednak dziś się mówi o kryzysie w ochronie zdrowia, bowiem luka w budżecie NFZ-u sięga, uwaga, 23 miliardów złotych. Jednocześnie zdecydowana większość badanych, bo aż 64%, wskazuje dostępność leczenia jako główne wyzwanie w Polsce. Kolejny problem to koszty leczenia, jego niska jakość oraz problemy kadrowe. A jak wygląda rzeczywistość? O tym porozmawiamy. Są nasi goście w studiu, także będą na łączach. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor habilitowany Cezary Pakulski, lekarz, ekspert medyczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Paweł Skotnicki, autor książki Polak mądry przed szkodą, ekspert ubezpieczeniowy.
Dobry wieczór.
A także na łączach są z nami Bogusław Kubacki, lekarz prawnik, znawca problemów służby zdrowia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I także doktor nauk medycznych Konrad Jarosz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i jednocześnie lekarz kierujący największą w województwie kliniką anestezjologii i intensywnej terapii w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No i panowie, bo tak się akurat dzisiaj złożyło, że panowie są naszymi gośćmi. Gdzie tkwi problem? Jedni mówią, że to jest, źle są wycenione świadczenia. Inni, że za mało specjalistów. A jeszcze inni mówią, że lekarze za dużo zarabiają. Więc tak sobie myślę i zaczniemy od pana doktora Konrada Jarosza. Gdzie tkwi problem?
Pani redaktor, dobrze pani powiedziała, że system jest oparty na danych niemieckich, nazwijmy to. One są niekompletne, tak? Przecież wiemy o tym, że nie wszyscy obywatele wkładają pieniędzy do tego systemu i o składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Tak? To jest jedna strona medalu. Tak? Druga strona medalu to jest to, że na ten fundusz, ja troszkę będę może reprezentował fundusz, ale w czambu bym na ten fundusz nie nadawał, dlatego że no jeżeli przerzucono swego czasu obowiązki, które miał budżet państwa, przerzucono systemu składkowego, no trochę błędnie zakładając, że będzie ponad standardowa ściągalność składki na ubezpieczenie zdrowotne, no to dzisiaj się okazuje, że te zadania, które były związane choćby z Państwowym Ratownictwem Medycznym, to jest za duży ciężar. Tak, jeżeli dołożymy do tego ustawę o najniższym wynagrodzeniu w takiej, a nie innej formie, no to jest największe obciążenie. Można dyskutować z tym, czy oczywiście ten nasz system, aby jest niskiej jakości, choćby ustawa, która mówi o tym, że wszystkie szpitale się muszą akredytować, to też jest droga, która wyznacza
jakiś poziom.
Jakiś poziom, przynajmniej do którego mamy dążyć. Tak? No, wiemy, że możemy być wszyscy niezadowoleni, ale jeżeli weźmiemy usługi prywatne, no to tych dużych, wysokospecjalistycznych usług jednak w medycynie prywatnej nie jesteśmy w stanie kraju kupić. Chciałoby się oczywiście, żeby było lepiej i takie jest też moje marzenie, żeby było lepiej. Ale to trochę po drodze. Jesteśmy w tej drodze do przeobrażeń. Natomiast prawda jest taka, że brakuje decyzji politycznej i determinacji. No bo swego czasu mówiliśmy, że szpitali jest za dużo, że trzeba zmieniać je albo przeprofilować. I tylko na razie na ten temat rozmawiamy. Ja rzeczywiście ostatnie czasy, w których głównie skupiamy się na tym efekcie, nazwijmy to nieadekwatności zarobków medyków, no to nie jest diagnoza, to jest tylko skutek pewien tych zaniedbań organizacyjnych, tak można by rzec w skrócie.
Panie Bogusławie, przypomnę, jest pan lekarzem, prawnikiem, znawcą służby zdrowia, ochrony zdrowia i powiedzmy, bo rzeczywiście tutaj pan doktor dotknął tego bardzo głośnego ostatnio tematu dużych zarobków części lekarzy. Też chciałabym to podkreślić, części lekarzy, bo to nie jest tak, że wszyscy, ale powiem szczerze, jeżeli się słyszy o zarobkach lekarzy nawet wysokiej specjalności, ale to nie są ci najlepsi, znaczy to nie są tylko ci, którzy są naprawdę z tej super, super półki, z tej elity i ktoś zarabia 300 tysięcy miesięcznie, to tak sobie myślę, że jego godzina pracy jest po prostu bardzo wysoko wyceniona. Może tu jest jakiś problem i się coraz głośniej o tym mówi, a jakby ta wcale, ten poziom służby czy ochrony zdrowia no bardzo nie wzrósł w ciągu tych ostatnich lat, a kryzys się powiększa.
Wysokość wynagrodzenia niektórych dodam,
niektórych,
lekarzy,
tak.
Jest wygodną wymówką dla rządzących, dla każdych rządzących do spowalniania tempa reformy systemu opieki zdrowotnej. Oczywiście, rzeczywiście są niektórzy lekarze, których jest w skali kraju dodajmy kilkuset, którzy zarabiają pieniądze szokujące przeciętnego obywatela i szokujące również przeciętnego lekarza. Są to lekarze, którzy są wynagradzani najczęściej poprzez wskutek wykonywania bardzo dużej ilości nadmiernie wycenionych procedur. Bo jednym z grzechów, o których pani zresztą tutaj wspomniała, jest fakt nieprawidłowej wyceny świadczeń zdrowotnych. Niektóre świadczenia, proszę państwa, są wycenione powyżej ich wartości rynkowej, powyżej ich kosztów. To są świadczenia, które po prostu bardzo opłaca się wykonywać. Na przykład ablacje, biopsje, usuwanie prostaty w drodze przy użyciu robota Da Vinci, niektóre procedury kardiologii inwazyjnej. Są to procedury, które z różnych powodów zostały wycenione w sposób bardzo, bardzo dobry. I opłaca się je robić. Dlatego wszystkie szpitale powiatowe starają się dzierżawić sprzęt Da Vinci i wykonywać te procedury, ściągać operatorów Da Vinci, bo to się po prostu opłaca. Natomiast zdecydowana większość procedur jest wyceniona poniżej ich kosztów i tych procedur nie opłaca się wykonywać. Procedur z pediatrii, interny, chorób wewnętrznych. Wśród rozmówców mamy trzech, jeśli dobrze odebrałem, dyrektorów szpitali. Oni to mogą potwierdzić, że są to procedury, które nie opłaca się wykonywać. Bo w naszym systemie za pacjentem nie idzie pieniądz, tylko za pacjentem idzie koszt. I tak przynajmniej to dotyczy większości procedur. Łatwo sprawdzić, które procedury są nadmiernie wycenione. Wystarczy sprawdzić, w jakich dziedzinach pojawiły się prywatne inicjatywy, prywatne podmioty z zagranicy, które przyjechały do Polski i zaczęły inwestować w rozbudowę tych swoich możliwości w celu wykonywania tych konkretnych procedur. Jeżeli, proszę pani, przyjeżdża firma ze Stanów i ona wynajmuje pomieszczenia i robi jakieś świadczenia na rzecz NFZ-u i na tych świadczeniach zarabia, to możemy domniemywać, że ta procedura jest nadmiernie wyceniona. Więc jest możliwość aktualizacji wyceny procedur. To jest bardzo trudny proces, ale musimy go wykonać. To jest podstawa. Musimy zaktualizować wycenę procedur. A wracając do tego wynagrodzenia niektórych lekarzy, które jest szokujące, pamiętajmy, że przeciętne wynagrodzenie lekarza specjalisty w Polsce według danych ministerstwa zbadanych to jest 22 tysiące brutto, wliczając to wynagrodzenie za dyżury. Za dyżury. Czyli przeliczeniowo za godzinę pracy to jest około 200 zł za godzinę. Czy to są gigantyczne pieniądze dla osoby, która się uczyła przez kilkanaście lat i która ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie?
No właśnie, ja bym...
Przypomnę, jeszcze tylko pozwoli mi pani redaktor,
tak, tak.
Bo wylosowało mi się najtrudniejsze pytanie, o tak bym powiedział. Więc chciałbym tutaj powiedzieć, byłem przez wiele lat szefem związku zawodowego lekarzy, w związku z tym jako szef związku byłbym też w stanie wskazać, że oczywiście część tych osób, które zarabia tak wysokie pieniądze, są to osoby, które w jakiś sposób są zamocowane politycznie czy koneksjami, ale są to też osoby, które po prostu wykonują procedury, które są nadmiernie wycenione i wykonują ich bardzo dobrze. Dostają z tych procedur określony procent za wykonanie tych procedur. Jeżeli by tych lekarzy nie było, nie byłoby tych procedur. Są to osoby, które bardzo często uczą się na Zachodzie, płacąc za to własnym czasem i własnymi pieniędzmi. Jeżeli te osoby ograniczymy ich wynagrodzenie, to te osoby pójdą w prywatę i osoby te zostaną utracone z systemu publicznej opieki zdrowotnej. Jedyne, co ja bym tutaj wnioskował, to to, żeby te osoby, które tak świetnie zarabiają i zarabiają często 10 razy więcej niż przeciętny lekarz specjalista, żeby te osoby w jakiś sposób zobligować, że jeżeli one chcą dalej pracować w systemie opieki zdrowotnej publicznej, to żeby one były zobligowane do dzielenia się swoją wiedzą ze swoimi następcami. Celem wyszkolenia następców, upowszechnienia tej wiedzy.
No to już mam jakiś jeden postulat, chociaż to widzę, że to jest taki jeden z postulatów, które są długotrwałe. Chociaż tak sobie myślę, że skoro słyszę o zapaści ochrony zdrowia od ponad 20 lat, no to już przez te 20 lat można było kolejne pokolenia lekarzy i specjalistów, przepraszam, chciałam powiedzieć wyprodukować, ale specjalnie chciałam tego słowa użyć, takiego trochę prowokacyjnego.
Ale u nas jest obecnie więcej studentów medycyny niż w Niemczech.
No to właśnie. Dobrze, no to czyli już krok został zrobiony, tak? Już właściwie przynajmniej jeden został zrobiony.
I ten rząd to utrzymuje.
Dobrze. Kolejny jeden z takich elementów. Ja wiem, że wykładam coś z całej układanki, jakie takie pojedyncze rzeczy wyciągam, to wcale nie mówi o systemie w całości, ale myślę, że pokazuje. Ma się czasami wrażenie, że wykorzystywany jest sprzęt publiczny do prywatnej, nazwijmy to, diagnostyki. Czy to nieprawda? I teraz zwracam się do pana Michała Bulsy, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. Czy to jest nieprawda? Czy to jest mit, który krąży i że to właśnie, że jest nie do końca wykorzystywane? Wiele oczywiście osób mówi, że jak trzeba przyjść na diagnostykę, to przychodzi do szpitala, a już na kolejne wizyty to do prywatnej praktyki.
No i jest to decyzja każdego pacjenta, gdzie się leczy. Jeżeli ktoś korzysta, łączenie czyli z sektora prywatnego i publicznego, to jest to jego święte prawo. Ja nie będę tego świętego prawa zabierał obywatelom. Oczywiście tutaj rozumiem prowokacyjny charakter pytania, bo to jest od razu wyjście do rozmowy, czy ten sektor prywatny i publiczny powinien zostać połączony albo rozdzielony, bo wiemy, że są takie propozycje. Natomiast proszę państwa, jeżeli ktoś przychodzi, pacjent do szpitala w celu dokonania jakiejś diagnostyki, jest normalnie, zapisał się legalnie w kolejkę, czekał swój czas,
legalnie, no zakładam, że
no to w tym momencie pacjentka firma do tego prawo, więc ja bym tu nie zabierał pacjentom tego prawa. To jest oczywiście wyjście do bardziej ogólnego pytania, czy ten system nie powinien być w pewien sposób zorganizowany i w pewien sposób skoordynowany, żeby pacjent, nieważne czy to przyjdzie na dane świadczenie z systemu prywatnego czy publicznego, po prostu uzyskał je komplementarnie i dzięki temu był zadowolony z całej usługi. Tu jest ten problem według mnie tej koordynacji świadczeń i dużego rozdrobnienia jak gdyby świadczeniodawców. To bardzo szeroki temat oraz chociażby, no ja bardzo lubię jak się, bo tutaj to pytanie również zahacza o tą całą problematykę rozdziału, bo tak bardzo modnie politycy lubią ostatnio powiedzieć, rozdzielmy prywatę od państwowego, żeby lekarz musiał dokonać decyzji. No jest to bardzo odważne posunięcie, tylko że ma jeden taki zasadniczy problem, no bo rodzą się dwa pytania, no bo może państwo radiosłuchacze nie wiedzą, ale dzisiaj około 99% świadczeniodawców, czyli tych osób, które udzielają świadczeń i tych placówek w medycynie rodziny, to są podmioty prywatne, które mają tylko kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc jakby powiedzieć, że one mają tylko, jeżeli mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie mogą korzystać z żadnej innej działki, to prawdopodobnie przeszkolą się w inną stronę i nagle nam cały sekret medycyny rodzinnej zniknie z dnia na dzień, a jeżeli zrobimy w drugą stronę, że powiemy, że podmiot publiczny, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie może świadczyć usług prywatnych, to rozumiem, że jak przyjdę do szpitala polskiego jako nieubezpieczony, to rozumiem, że ten szpital musi mi odmówić załóżmy wykonanie danego zabiegu operacyjnego, nawet za który bym chciałbym zapłacić, albo załóżmy ludzie z zagranicy chcieliby zapłacić. Więc każde hasło, które jest rzucane w ramach dyskusji o ochronie zdrowia, jest rzucane pod publikę i to politycy robią bardzo fajnie żonglują tymi wszystkimi hasłami, bo one są pod publiczkę, nikt nie patrzy, co de facto spowoduje pewna decyzja i co jest chyba najgorsze i wszyscy się tutaj zgodzimy i tutaj pan dyrektor Jarosz, czy kolega również drugi na telefonie i my studiu zgodzimy się do jednej rzeczy, że politycy przez ostatnie 25 lat zrobili sobie totalne jaja z systemu ochrony zdrowia, wystawili obywateli na totalny eksperyment, czyli będziemy przelewać coraz więcej pieniędzy, nie skoordynujemy tego, nie zastanowimy się, jak ma chociażby wyglądać ta sieć szpitali. Wszędzie gdzieś się tam polityka niestety wkrada i to jest chyba największa zbrodnia, jaką dokonano na narodzie polskim, bo my powinniśmy sobie powiedzieć wprost obywatelom, powiedzieć im prawdę, na co nas stać, na co nas nie stać, jak to skoordynować i jak to powinno wyglądać. I to powinna być pewna mapa drogowa i żaden polityk nie powinien wpadać, że jak nagle zostaje nowy minister zdrowia, to on wymyśla koło na nowo.
Panie doktorze, tak jak powiedziałam, że jak mówimy o jakimś jednej cegiełce czy jednej układance, to się okazuje, że rzeczywiście coś, co może być fundamentem, nagle z mojego punktu widzenia jest tylko jakąś podporą. Okazuje się, jak go wyjmę, to się wszystko może posypać. I teraz spoglądam, panie doktorze, na pana. To w takim razie, w jakim kierunku to powinno iść? Tutaj pan doktor przed chwilą powiedział Bulsa, że powinniśmy wreszcie głośno się zastanowić, ale może to fachowcy powinni zrobić. Jak ten system powinien być skonstruowany? No i nie wiem, czy powinniśmy Bismarcka wreszcie porzucić, czy może jakiś inny system wymyślić. Może jest na świecie lepszy, który by pokazywał, że jest jakaś szansa na wreszcie spokojną pracę ochrony zdrowia.
Ja myślę, że system ochrony zdrowia w Polsce jest w tej chwili w tak trudnej sytuacji, że nas nie stać na to, żeby w sposób gwałtowny dokonywać szczególnych rewolucji. Ten system tego po prostu nie przetrwa. I do wszystkich możliwych potencjalnych zmian trzeba podejść, biorąc pod uwagę zarówno możliwości finansowe, możliwości kadrowe i to, co powinno być podstawą, to faktycznie jakaś umowa ponad podziałami. Pamiętam, jak w kampanii ostatniej prezydenckiej kilku kandydatów ogłaszało, że jednym z ich programów, planów na okres po zostaniu prezydentem będzie zorganizowanie takich szczytów medycznych, w którym będą uczestniczyły osoby, w których być może będzie można opracować sposób funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, taki właśnie na lata, a nie na kilka najbliższych lat. W tej chwili najbliższe wybory czekają nas za 2 lata i można się spodziewać, obserwując to, co się na tak zwanym rynku polityczno-publicznym dzieje, że za te 2 lata zakończymy pewne okrążenie, jak to ministra Leszczyna mówiła o kolejnych próbach ustalenia zasad ustawy o szpitalnictwie, tych o kolejnych okrążeń poprawiających albo psujących projekt tej ustawy, było ich kilka. Przyjdzie kolejna siła, która powie, my wiemy lepiej i będzie tak, jak chcemy my i nam się na pewno powiedzie. A to wcale się tak nie wydarzy.
Bo okazuje się, że nie tą cegiełkę, której mi się wydawało, że jest tylko podpórką, wyjęli i nagle się okazuje, że fundament został.
Tak, bo system ochrony zdrowia w Polsce funkcjonuje zasadniczo dobrze. Brakuje tylko tego, o czym mówił dr Bulsa, koordynacji. I brakuje zaczynamy robić pewne...
Krótko mówiąc, jesteśmy trochę źle zorganizowani.
Tak, zaczynamy dobrze, bo ktoś wymyślił instytucję koordynatora ochrony zdrowia, koordynatora, który ma funkcjonować w podstawie opieki zdrowotnej. Ale jednocześnie koordynator otrzymał bardzo małe, skąpe możliwości funkcjonowania, uprawnienia do działania i finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej nakierowane na zapewnienie takiego koordynatora w każdej jednostce jest zdecydowanie niewystarczające. Coś, co powinno zadziałać, czyli osoba, która jest łącznikiem pomiędzy pacjentem w podstawie opieki zdrowotnej, który umawia badania w diagnostyce na przykład szpitalnej, tej wysokospecjalistycznej, który umawia konsultacje z lekarzami specjalistami i który po to został powołany, nie może funkcjonować, a w większości jednostek podstawowej opieki zdrowotnej takowych osób nie ma.
No to jest jakaś szansa, bo jak już wiemy, że można, jakieś drogowskazy jednak są, tylko może, jak to my Polacy, często znaków drogowych w ogóle nie chcemy widzieć. I na tym, w tym wszystkim jest pan Paweł, bo tak myślę, że książka Polak mądry przed szkodą, jako ekspert ubezpieczeniowy pan mówi, że możemy wszystkiemu zaradzić, czy przynajmniej spróbować?
Nie, broń Boże, w każdym systemie są jakieś mankamenty i powiedzmy, że nie jest moją specjalizacją budowa polskiego systemu opieki zdrowotnej. Ja wiem, w których miejscach ten system, gdy nie domagał, to pojawiły się produkty, które ludzie mogą wykupować sobie zewnętrznie, a następnie w różnych formach korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, czy to w formie abonamentów medycznych, czy to w formie otrzymywania świadczeń, odszkodowań, usługi, organizacji.
Czyli mówi pan, że ten system ubezpieczeniowy funkcjonuje dlatego, że wyście zobaczyli, gdzie są luki, gdzie można ewentualnie ludziom wskazać, że tu są, to mogą być potencjalne problemy, więc się zabezpieczcie. Najkrócej mówiąc.
Prawda jest taka, że gdyby system opieki zdrowotnej działał od A do Z w 100%, tak jak każdy by sobie go wymarzył, to nie byłoby miejsca na rynek prywatny i na produkty ubezpieczeniowe, które finansują różne świadczenia, które pomagają czy zaoszczędzić czas, czy dostać się do lepszego lekarza, do takiego, do którego jest powiedzmy bardzo długa kolejka, ale pieniądze potrafią tę kolejkę skrócić, czy też do jakiegoś zabiegu, czy też do operacji, żeby sobie móc wybrać specjalistę, który będzie operował. No gdyby ten system działał z taką dostępnością, jak każdy sobie to wyobraża, to jest niemożliwe. Ale prywatna opieka zdrowotna i różne produkty ubezpieczeniowe, które umożliwiają dostęp do tej opieki, powstały właśnie dlatego powstał na nie popyt, że działanie państwowe było niewystarczające. Tak samo produkty ubezpieczeniowe w każdym innym zakresie, tam gdzie państwo działało iluzorycznie, tam gdzie nie świadczy żadnych usług, czy powiedzmy zabezpieczenia finansowego na odpowiednim poziomie długoterminowo, tam powstają produkty, które starają się tę lukę uzupełnić i ludzie mają do tego dzisiaj dostęp. Kiedyś to było dobro luksusowe, dzisiaj te produkty są bardzo powszechne i mniej więcej połowa Polaków z nich korzysta.
No to jest bardzo ciekawe, chociaż pan Paweł użył takiego słowa, że gdybyśmy mieli system taki, jak każdy sobie z nas go wymarzył, to byłoby lepiej. Ja mam takie wrażenie, że właśnie mamy systemy, które sobie wiele osób chce, żeby realizować systemy, które sobie wymarzyli, choć nie wiemy, czy one są dla wszystkich dobre. I teraz chciałabym jeszcze wrócić do pana doktora Konrada Jarosza. No właśnie, czy kto według pana, już wiemy, że specjaliści, ale specjaliści, no właśnie, nie wiem, biznesu, medycyny, kto powinien, według mnie, to chyba tak mam też wrażenie po rozmowie z panami, że powinna powstać coś w rodzaju, nie wiem, komisji albo jakiegoś takiego zespołu, który by zaczął to wypracowywać, ale żeby był na pewno niezależny od polityków, ale czy to też powinien być menadżer? No oni dobrze liczą pieniądze. Jak taki zespół idealny powinien się według pana składać? Z jakich osób?
Szanowni państwo, no mamy ten zespół. Uknąłem swego czasu takie twierdzenie, że my jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie. Dlatego, że w naszym państwie wszystkim należy się wszystko i na wczoraj. Tak? I ważne jest odniesienie. Tu mój przedmówca powiedział, że nie ma takiego systemu idealnego, publicznego, który by zapełnił wszystko. I wówczas nie byłoby systemu prywatnego, tak? No zawsze są jakieś niedomagania, zawsze ktoś może chcieć więcej. Natomiast dzisiaj największą bazą danych natomiast naszego zdrowia dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. I wykorzystać, tylko te dane niestety nie są do końca wykorzystywane umiejętnie. Z jednej strony wykorzystać te dane, z drugiej strony mamy dzisiaj panel ekspertów, choćby ze środowiska lekarskiego, konsultantów, tak, których trzeba zobowiązać do tego, czy towarzystwa naukowe, tak, które zobowiązać do tego, i to jest rola rzeczywiście ministerstwa, obojętnie kto rządzi, do tego, żeby wypracować pewne ścieżki, żeby ograniczyć Nie, te nieprawidłowości, które są, po to, żeby ten system był bardziej elastyczny. Albo mówiliśmy, pan doktor Bursa mówił o tej koordynacji. Ja bym jeszcze dodał do tego, żeby to była cała taka komplementarność, tak? Że jak są, mówiliśmy od 20 lat, czy od 30 lat mówimy o tym, żeby były ośrodki referencyjne, tak? Żeby była jakaś koordynacja, sieć szpitali, bo dzisiaj sieć szpitali nie istnieje. Każdy może robić wszystko. To usłyszeliśmy, że w szpitalach powiatowych można robić wysokospecjalistyczne zabiegi, a nie zajmować się podstawowym leczeniem, tak? Dzisiaj szpitale
bo są bardziej opłacalne, tak? Bo wiemy, że takie
bo
wysokie.
Są, bo są bardziej opłacalne, bo przyjedzie specjalista, który oczywiście wykorzystuje luki systemowe, tak? Że on to zoperuje, bo gdzie indziej jest w swoim nawet wysokospecjalistycznym szpitalu nie może wszystkich zabiegów zrobić, bo tam jest akurat mały kontrakt, tak? I czy nie taki, jakby można było wszystkich pacjentów zoperować, tak? No to jest oczywiście też w związku z tym pewne rzeczy, mówię, można wypracować ścieżki terapeutyczne po to, żeby ograniczyć to marnotrawienie środków, tak? No bo jeżeli dzisiaj weźmiemy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i praktycznie w skrajnej postaci można pacjenta, widząc pierwszorazowo osobiście, a potem robiąc teleporady, można de facto oglądać 21 dni roboczych, tak? I za to wszystko zgodnie z przepisami fundusz w pewnych sytuacjach może zapłacić. Tak? Nikt nie określił, kiedy jest ta potrzebna ścieżka, jak często pacjent ma być oglądany przez pacjenta. Tak? No to są rzeczy medyczne i warto skorzystać z tych doświadczeń, się stopniowo wprowadzać. Tak? I nie musi istnieć jakaś cudowna komisja, tak? Tylko no, płatnik jest. Płatnik wie, ile pieniędzy przeznacza na dane leczenie. Warto to po prostu poddać analizie i powinno być to też oczywiście udostępnione choćby dla medyków, choćby dla menadżerów. Tak? Jeżeli to mi się swego czasu udało troszkę danych uzyskać, jeżeli mówimy o szpitalach i ja zadałem pytanie, ile zabiegów się robi w naszym województwie, wróćmy do naszego województwa, ostro dyżurowych z zakresu chirurgii w danym województwie, no to otrzymałem dane ze szpitali powiatowych i choćby z mojego szpitala uniwersyteckiego, tak? Jeżeli średnia zabiegów na weekend, to jest jakby dla mnie definicja szpitala, tak? To jest to miejsce, gdzie w dni wolne od pracy można zrobić zabieg operacyjny bez zbędnej zwłoki, w trybie nagłym zwykle. I mamy 4,3 samych zabiegów chirurgicznych, nie mówię o innych zabiegach, a w szpitalach powiatowych średniach jest 0,3, no to trzeba zadać sobie pytanie, czy te szpitale dalej muszą dać pewne zabezpieczenie dyżurowe, czy jednak po prostu to nie usankcjonować, to co się dzieje dzisiaj w rzeczywistości i przesunąć ten ciężar, tak? No ale to za tym ciężarem muszą iść oczywiście środki finansowe, które są, tylko no, jak zawsze apeluję o więcej odwagi i korzystanie umiejętnie z tych danych, które są.
No dobrze, sygnały, które my teraz dostajemy, takie bardzo, no jakby państwo przejrzeli, ja wiem, że wszyscy nie mają takiego czasu, ale ja dzisiaj przygotowując się do naszej rozmowy przeczytałam, że po prostu no ma się wrażenie, cytując różnego rodzaju media, że po prostu jutro to jakiś kryzys taki, no bo te 23 miliardy, to za chwilę będzie jeszcze więcej, do 2027 roku to zdaje się, że tam będzie 110 miliardów, więc to strasznie jakieś kosmiczne sumy, myślę, że może już tak kosmiczne, że poza zasięgiem naszego myślenia. To w takim razie, i teraz zwracam się do pana Bogusława Kubackiego, co dalej? Jak pan widzi, jak ta sytuacja się rozwinie? No i pytanie takie zasadnicze, czy kolejki, bo to najbardziej jest takie przez nas odczuwalne. Oczywiście proponuję nie chorować, wtedy nie ma też takiego problemu, ale chyba to nie jest takie proste. Co dalej będzie? Czy rzeczywiście będziemy musieli jutro zamykać szpitale i będziemy czekać w kolejkach nie kilka miesięcy, ale kilkadziesiąt? Jak to jest? Jak pan widzi to?
Ale chciałaby pani, żebym powiedział wersję zidealizowaną, czy tą najbardziej realistyczną?
Nie, no może realistyczną.
Realistyczna wersja to jest taka, że będzie postępowała niestety, przetestował to National Health Service, Wielka Brytania, dokładnie ten sam model. Nakłady na system opieki zdrowotnej były stopniowo zamrażane, nie rosły. utrzymywane były poniżej PKB wystarczającego do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych narodu. Wskutek tego zamrożenia usługodawcy, czyli najbardziej wykwalifikowani lekarze oraz pieniądze pacjentów wypływały i przepływały do systemu prywatnego. Następowała prywatyzacja systemu opieki zdrowotnej i to nas czeka. To nas czeka, system będzie narastała jego niewydolność. Co roku, pod koniec roku będzie coraz większa wyrwa. Społeczeństwo się starzeje, potrzeby zdrowotne się starzeją, liczba płatników będzie spadać i będzie postępowała po prostu prywatyzacja usług zdrowotnych. Szpitale będą przejmowane przez małe prywatne podmioty będą prywatyzowane, przejmowane przez ubezpieczycieli, często za granicę, przez spółki kapitałowe zlokalizowane na Kajmanach, które będą wysysały z systemu opieki zdrowotnej środki. No tak to będzie wyglądało realnie. A w wariancie idealnym, który bym tutaj preferował, wymarzonym, to życzyłbym sobie, żeby nasze elity polityczne uzgodniły wspólnie reformę podstawowego aktu prawnego Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, czyli konstytucję, i usunęły z konstytucji artykuł 68 konstytucji, który, przypomnę, gwarantuje każdemu prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Każdemu, to znaczy, jeżeli u nas w Polsce wyląduje kosmita i zażąda opieki zdrowotnej, to dostanie ją bezpłatnie. Jeżeli będziemy mieli gdzieś emergentną, mocną, sztuczną inteligencję, czyli taką prawdziwą sztuczną inteligencję, to ona może w polskim systemie opieki zdrowotnej zażądać darmowej psychoterapii wykonanej przez człowieka i tak dalej, i tak dalej. U nas każdy może zażądać opieki zdrowotnej, nie płacąc żadnych składek. W związku z tym trzeba zmienić konstytucję, trzeba zmienić ustawy, trzeba zmienić dogłębnie ten system, stopniowo zwiększać produkcję, generację świadczeniodawców, lekarzy, pielęgniarek, utrzymać w linii starszych lekarzy, którzy w dalszym ciągu jeszcze są w stanie zaoferować swoje kompetencje w szkoleniu tych młodszych lekarzy, czyli być może zachęcać starszych lekarzy, często w wieku 70-80 lat, żeby oni jeszcze pracowali, bo oni nam są póki co bardzo potrzebni, żeby przekazać tą wiedzę młodym. No i stopniowo zwiększać również ilość łóżek szpitalnych, ilość lekarzy, ilość pracowników medycznych i zwiększać nakłady na system opieki zdrowotnej. No jeżeli chcemy mieć system opieki zdrowotnej na przeciętnym europejskim poziomie, to nie możemy utrzymywać nakładów na system opieki zdrowotnej na poziomie 5,5% PKB, jeżeli średni poziom w Europie to jest 9% PKB. A my tego nie robimy, czyli nie nadążamy z finansowaniem. Oczywiście pewne ruchy poszczególne rządy robią i w jakimś tam zakresie nasze elity polityczne starają się, poprzednie i aktualne, zreformować system opieki zdrowotnej, ale jest to proces zbyt powolny. Zbyt powolny, a zmiany będą rewolucyjne i po prostu grozi nam kolaps systemu opieki zdrowotnej publicznego. Bogaci ludzie sobie poradzą, a biedni ludzie będą stać w coraz dłuższych kolejkach.
Optymistycznie to nie zabrzmiało i teraz poglądam panie...
No nie zabrzmiało.
Panie prezesie.
Obym się mylił.
No mam nadzieję.
Się znalazła wola polityczna i determinacja w naszych elitach politycznych do nie tylko radykalnego zwiększenia nakładów na system opieki zdrowotnej, ale również przebudowy tego systemu, przełamania niektórych lobby, bo oczywiście w systemie opieki zdrowotnej są lobby.
Jeżeli jak we wszystkim.
Mamy trzech ministrów czy wiceministrów z danej specjalizacji, to wiadomo, że oni przeszacują wycenę swoich procedur, bo oni uważają, że oczywiście to jest najważniejsze, tak jak było na przykład z kardiologią inwazyjną, tak? I no po prostu dużo rzeczy musi się zmienić. Nie wiem, czy w świetle tego, że mamy jeszcze inne zagrożenia, na przykład prawda, wojną hybrydową, to nasze elity polityczne będą miały tyle czasu i tyle zaangażowania, aby zmienić ten system. A nasz naród będzie miał wystarczającą ilość cierpliwości, żeby zaakceptować niezbędne wyrzeczenia. Bo to nie jest tak, że lekarze zrezygnują ze swoich wynagrodzeń i już będzie wszystko pięknie. Te koszmarnie wysokie wynagrodzenia nielicznej, elitarnej grupki lekarzy to jest nawet nie promil promila nakładów systemu opieki zdrowotnej, tak? To jest temat zastępczy. Tak? Tematem prawdziwym to jest fakt narastania co roku o 20 miliardów deficytu pod koniec roku. I to się wiąże po prostu ze starzenia się społeczeństwa, z zwiększonych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Jest nas coraz mniej pracujących, a coraz więcej potrzebujących pomocy.
To tym bardziej tak sobie myślę, znaczy rzeczywiście, panie doktorze, chciałabym, żeby się pan mylił, przepraszam, że tak mówię oficjalnie to tutaj na naszej
tak,
antenie, ale myślę, że pan też by się chętnie chciał pomylić. Panie prezesie, teraz do prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Michała Bulsy się zwracam. Co pan sądzi, jak to dalej będzie? No, spoglądam na pana, jeszcze wiele lat pracy przed panem, więc pan liczy, że jednak to nie będzie takie pesymistyczne spoglądanie na ochronę zdrowia.
Znaczy, ja jestem fanem historii i słuchając kolegi, to tak nie wiedziałem, pod czym się nie zgodzi, szczególnie pod tym drugim aspektem, dlatego że proszę państwa, proszę zrozumieć, co to są, dlaczego brakuje tych pieniędzy, dlaczego my mówimy co chwilę, że te środki finansowe, cudownie ich brakuje. No proszę państwa, to jest bardzo proste. Po prostu ktoś uznał w Narodowym Funduszu Zdrowia, że załóżmy mniej ludzi na coś zachoruje. I stwierdzono, że będziemy płacić za 13 jakichś operacji, no ale no niedobrze obywatele, no 15 trzeba było zrobić. Nagle, jeszcze proszę państwa, wielkie szczęście, od wielu lat już nie limituje się porodów, bo jeszcze kiedyś limitowano zawsze porody. Niedobre kobiety kiedyś urodziły za dużo, no i brakowało pieniędzy dlatego na oddziałach porodowych. No więc, proszę państwa, to co jest natomiast największą tragedią, to jest to, że polskie państwo podpisało taki kontrakt ze społeczeństwem i nazywa się to świadczenie tak zwane nielimitowane. No, ale załóżmy, my sobie już właśnie czytamy, że tak jakbyśmy mieli dzisiaj od tak zapłacić wszystkim szpitalom to, co powinniśmy zapłacić, czyli świadczenie kobietom w ciąży, chorych nowotworowo, wszystkie te świadczenia nielimitowane dzieci, za świadczenie dla dzieci, no to zgodnie z najnowszymi danymi, no to jest prawie 5,5 miliarda złotych. Od tak. Dzisiaj można przelać...
No dobrze, panie doktorze, ale przepraszam, całe życie pracuję, nigdy nie chorowałam i daj Bóg, żebym tak się zaczęło.
Cieszymy się z tego.
Przychodzę, i nagle coś mnie dopada i jestem poza limitem. To co?
No właśnie, problem jest taki, że my w tym całym systemie nie rozmawiamy z obywatelami szczerze. My obiecujemy obywatelom co wybory, co jakiś program. Obiecujemy cuda. Tu się zgodzę całkowicie z panem dyrektorem Jaroszem. My chyba jesteśmy najbogatszym krajem na świecie, który jest w stanie tyle obiecać obywatelom, że wszystko może być. Jeszcze bez koordynacji, jeszcze dodamy, że jak pan dotknie drzwi tego gabinetu lekarskiego, to pan może wszystkiego zażądać i często te prośby pacjentów, którzy przychodzą, że no tutaj prywatnie im zalecono jakieś badania, ale ich nie stać, no to idą do tego lekarza rodzinnego i go błagają, żeby tam te badania dać, bo ich nie stać. No i proszę państwa, to rodzi bardzo dużo nieporozumień, które te nieporozumienia później się przekładają. Z jednej strony no najbardziej kto za to wszystko obrywa? No pacjent obrywa, no bo jest samotny w tym systemie, a później ma na kogoś przelać tą agresję, no bo musi kogoś spotkać. No pierwszą osobą, którą spotykamy, to jest ten...
No
nie, to może być lekarz, pielęgniarka, ratownik, każdy z nas, medyków. I diagnoza jest niestety jedna bardzo brutalna, to co kolega powtarzał, czyli starzenie się społeczeństwa, coraz mniej ludzi, którzy będzie wprowadzało pieniądze do tego systemu. Potrzeby zdrowotne rosną, bo się starzejemy i oczywiście jesteśmy trochę na równi pochyłej. A ja jeszcze dodam z aspektu czysto historycznego. No jak przez 25 lat nasi cudowni politycy tak świetnie zorganizowali ten system, to ja się obawiam, że jak damy im kolejne 25 lat, to nie wiem, czy pójdziemy jednak w tą stronę, którą byśmy bardzo chcieli.
No sądziłem, że pan prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, no da jednak tu jakąś taką nadzieję.
Ja mówię, że będzie bolało, proszę państwa. Najgorsze jest to, że powiem na samym końcu, że jakbyśmy dzisiaj się wszyscy umówili tutaj w studio, wypracowali najlepszy program, to ten program będzie zakładał kilka rzeczy, które będzie bardzo brutalnych, dlatego żaden polityk tego nie wprowadzi. Czyli trzeba będzie powiedzieć, że w momencie reformowania systemu dojdzie do nagłego pogorszenia możliwości dostępu do świadczeń zdrowotnych, dojdzie do pogorszenia wszystkich zwyczajów, które się dzieją. I dlatego nikt tego nie wprowadzi, bo była jedna ekipa rządowa, która to postanowiła zrobić. To był rząd Jerzego Buzka, postanowił reformować system opieki zdrowotnej i no politycy się bardzo nauczyli, co to znaczy, bo oni zauważyli, że no, rząd premiera Buzka potrwał 4 lata i się skończyło. I nikt tego nie chce powtórzyć, bo każdy lubi być u władzy.
Dobrze, spoglądam teraz z jakimś taką tęsknotą. Mam jeszcze tylko ze 2 minuty. Panie Cezary, panie doktorze, niech pan, ekspert medyczny, niech pan da jakąś tutaj, no nie wiem, ma jakąś mądrość naszą Polacom, że nie będziemy tacy egoistyczni i głupi, że coś się jednak może zmieni, może jakaś nadzieja jednak jest. No bo nie chcę tutaj kończyć naszego programu, że będzie tylko coraz gorzej.
Nie, no nadzieja jest, jest cała masa dobrych pomysłów na naprawę systemu ochrony zdrowia, tylko dobrze by było, żeby one były słuchane. No, czekają nas faktycznie bardzo trudne decyzje, jeżeli ma być lepiej. I to w wielu aspektach. Chociażby taka, żeby w końcu wszystkie osoby, które korzystają ze świadczeń ochrony zdrowia, płaciły składki. Żeby nie było...
Najlepiej, żeby te składki były mniej więcej podobne wszystkich, prawda? Tak. Też o to chodzi, bo nie może być tak, że ten, który czasami bardzo dużo zarabia, płaci taką wcale niedużą, a ktoś, kto jest na umowie o pracę, to płaci normalnie taką zależną od swojego wynagrodzenia. Też o tym mówimy trochę, w skrócie oczywiście.
Też o tym mówimy, ale mówimy na przykład o osobach płacących ubezpieczonych w KRUS, o innych grupach dużych zawodowych, za których składki, ich składki zdrowotne płacone, my płacimy jako obywatele, prawda? I tak można by po wszystkich kolejnych dziedzinach wchodzących w zakres naprawy systemu ochrony zdrowia kroczyć. To wszystko jest do zrobienia, tylko faktycznie potrzeba bardzo takich odważnych decyzji. Niektórzy myślą, że musi się system zupełnie załamać, bo wtedy nie będzie wyboru i łatwiej będzie od początku budować coś sensownego.
No proszę państwa, jeszcze chciałam, myślałam, że może pan Paweł Skutnicki, autor książki, że ubezpieczeniowcy tak naprawdę zacierają ręce, bo im gorzej, tym lepiej, ale myślę, że już w tym kierunku nie pójdziemy. Bardzo dziękuję, że panowie dzisiaj zechcieli z nami porozmawiać. No niestety powiem tak, bardzo wiele nie wyjaśniliśmy. Czekałam na większą nadzieję. Michał Bulsa, Cezary Pakulski, Paweł Skutnicki, Bogusław Kubacki i Konrad Jarosz to nasi goście. Bardzo dziękuję panowie, że zechcieliście z nami o tym porozmawiać. Rozmawiajmy o tym, bo tak naprawdę być może więcej od nas zależy niż nam się wydaje, a niektórzy być może słuchając naszej rozmowy zdają sobie sprawę, że powinni podejmować odważniejsze decyzje. Oczywiście na to liczymy.